Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
To wciąż jeszcze początek stycznia, a na nowy rok większość z nas na pewno coś sobie obiecywała. A to, że schudniemy, przestaniemy palić, więcej odpoczynku itd., itd. W ekosferze dziś o obietnicach związanych z ekologią, bo grzeszków w tej dziedzinie także mamy trochę. Więc może jakieś obietnice typu zadbam o swoje środowisko? Czemu nie? Zapraszam do 15.
Ekosfera.
Naszym gościem w studiu jest dzisiaj Dariusz Ochrymiuk ze Stacji Przyrodniczej Narew. Dlaczego warto robić obietnice związane z dbaniem o środowisko nasze?
Robimy obietnice dlatego, że chcemy coś zmienić. Każdy powód jest dobry, w tym również noworoczne obietnice. Po prostu jest jakiś okres, który uznajemy za zamknięty, jest nowy okres. I to dobry moment do tego, żeby niektóre rzeczy zmienić na lepsze.
Czy rzeczywiście środowisko nasze potrzebuje ochrony?
Zdecydowanie potrzebuje ochrony. I jeżeli są oczywiście jakieś działania strukturalne, ale każdy z nas, każdy obywatel małymi kroczkami może również wpływać, a jeżeli pewna dbałość o środowisko i pewne poczucie odpowiedzialności będzie powszechne, to te małe kroczki mogą dać nam całkiem przyzwoity efekt.
Największym chyba problemem, o którym jest bardzo głośno, zwłaszcza w ostatnich latach, mówią o tym przywódcy też wielu krajów, spotykają się w sprawie zmian klimatu, dwutlenku węgla, mówimy o dziurze ozonowej. No to wszystko nie jest to straszenie takie na wyrost.
Nie jest to straszenie na wyrost, szczególnie, że ostatnie badania potwierdzają, udowadniają i zostały przyjęte przez bardzo wysokie gremia, że zmiany na Ziemi zachodzą niepokojąco szybko, zachodzą w sposób nieodwracalny i przynoszą też duży uszczerbek nie tylko nam, obywatelom, czyli na przykład zdrowiu i poczuciu pewnego komfortu, ale również zmiany przynoszą duże uszczerbki gospodarce, więc i państwa i obywatele powinni zwracać na to szczególną uwagę, bo jest coraz gorzej.
Była taka dyskusja a propos właśnie zmian klimatu. Jedni mówią, że wcale ten klimat się nie zmienia, inni mówią, że zmienia się bardzo szybko. No my możemy to obserwować, te zmiany klimatu, bo nawet te nasze zimy polskie nie są już takie, jakie były. Klimat się ocieplił o 1 stopień. Na razie patrzymy na nasze termometry i mamy 1 stopień w tą czy w tą, to nam nie robi różnicy, ale niestety dla stałego klimatu Ziemi jest to ogromna różnica.
Te zmiany dają argumenty i dla przeciwników, i dla zwolenników tej teorii, że klimat się zmienia i to bardzo szybko. Wiąże się to z tym, że my możemy tego nawet nie obserwować. Spójrzmy chociażby na srogie zimy, które przyszły w tym roku
w
Ameryce Północnej.
W Holandii, gdzie ludzie są zszokowani.
Zmiany klimatyczne, oprócz ogólnego podgrzewania się atmosfery na Ziemi, dotyczą również zachwiania pewnej stabilności. Podgrzanie klimatu powoduje nieodwracalne zmiany w prądach morskich, nieodwracalne zmiany w pewnych porach roku i skutkuje to tym, że w jednym miejscu jest wyjątkowo gorąco, wyjątkowo sucho, w innym z kolei są bardzo obfite deszcze, albo przychodzi zima na Saharze i wszyscy się dziwią, jak to mogło być. Na Florydzie pada śnieg, w Afryce też spadł śnieg i nagle się okazuje, że ten układ, do którego się przyzwyczailiśmy, jest zupełnie niestabilny i będzie pociągał za sobą coraz większe anomalie i coraz większe kłopoty.
Bo tutaj możemy się jakby ze wszystkimi zgodzić, że pewne zmiany w klimacie są rzeczą normalną, bo klimat się na przestrzeni miliardów lat zmieniał i z tym związane były różne rzeczy. Nigdy tak szybko jak teraz, tak. A to jest właśnie spowodowane działalnością człowieka i tego, że my wykorzystujemy wszystko, co się da i też często w niewłaściwy sposób. Stąd takie ostrzeżenie także, że kurczą w nam się różne zasoby ziemi, z których my korzystamy, czyli węgiel, woda.
Zdecydowanie to działalność człowieka przyczyniła się do tych zmian i teraz akurat jesteśmy w takim okresie, kiedy ta nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, chodzi tutaj przede wszystkim o paliwa kopalne, gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, które to użytkowanie przez wiele, wiele dziesiątków lat spowodowało znaczne zwiększenie dwutlenku węgla w atmosferze, znacznie podniosło efekt cieplarniany. Teraz mamy tego skutki. A oprócz tego kurczą nam się zasoby naturalne, lasy, które amortyzowały ten nadmiar dwutlenku węgla i mamy taką sytuację, że nadmiar tych szkodliwych gazów nie jest w stanie być absorbowany przez bujną, zieloną przyrodę. Dużą część lasów wycięliśmy na ziemi, szczególnie w Afryce, w Ameryce Południowej, ale również na innych kontynentach. Tak samo zanieczyszczenie oceanów i ich podgrzanie uniemożliwia tak szybkie przyjmowanie tego dwutlenku węgla, więc może się okazać, że jesteśmy już w takim zamkniętym kole, gdzie nadmiar szkodliwych substancji nie może być przyjęty przez środowisko. No i grożą nam anomalie, które mogą być zupełnie nieprzewidywalne.
No tak, bo nie jesteśmy na nie przygotowani, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie stosunkowo było do tej pory spokojnie. Nie mieliśmy takich wichur, te ostatnie lata są takie, gdzie tak ogromne są zniszczenia, nie mieliśmy takich powodzi, nie mówiąc o tym, co się dzieje w innych krajach.
W innych krajach dzieje się o wiele gorzej. Polska leży w klimacie umiarkowanym i te zmiany, które u nas następują, te anomalie, one są jeszcze do przełknięcia. Była zima, albo jej nie było, a w innych krajach są to czasami kataklizmy, które równają niektóre obszary całkowicie z ziemią.
Polacy mogli pomyśleć, dobrze, no u nas jest w miarę jeszcze spokojnie, to dlaczego my mamy się o to troszczyć? To jest jedno pytanie. Dlaczego my mamy się o to troszczyć? Niech się troszczą ci, co mają problem, chociaż to Polska jest podobno jednym z największych trucicieli też na świecie.
Jesteśmy w czołówce.
Tak, jesteśmy w czołówce. Więc tutaj jest jedno pytanie. Poza tym taki Kowalski polski na przykład powie, a co ja jeden tutaj zdziałam, nic nie znaczę.
Każdy powinien dołożyć cegiełkę do tego, żeby zadbać o środowisko z tego prostego powodu, że dokłada cegiełkę do jego degradacji. Odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność cywilna, obywateli, ludzi i w ogóle dbałość o to, żeby w przyszłości, przyszłe pokolenia, nasze dzieci, wnuki miały możliwość normalnego życia, powinny nas skłaniać do tego, że nie powinniśmy się oglądać na innych, a każdy z nas powinien o to dbać.
Co dadzą takie oszczędności, jeżeli naprawdę się wszystkie kraje i każdy indywidualnie też weźmie w garść i będzie dbał wokół przynajmniej swojego poletka o czystość, będzie mniej zużywał wody?
Płynnie niewątpliwie na obniżenie szkodliwych wpływów.
Czyli będzie czystsza woda na przykład,
będzie
tak?
Zdecydowanie
będzie jej więcej.
Będzie więcej, będzie bardziej dostępna. Natomiast nie powinniśmy zapominać również o tym, że nie tylko nasze działania, ale również nasz w cudzysłowie lobbying, czyli nasze starania o to, żeby nie tylko obywatele, ale również nasz kraj, nasza wspólnota europejska, a także kraje inne na świecie starały się o to, żeby wprowadzić pewne rozwiązania, które tą sytuację, która już w tej chwili jest naprawdę groźna, zmienić. Czyli nie tylko swoje podwórko, ale również z tym problemem i ze świadomością tego problemu wychodzenie na zewnątrz i aktywne działanie, popieranie różnych ruchów, włączanie się w te działania, popieranie ludzi, którzy walczą akurat o te zagadnienia.
Jakie są nasze największe grzechy? Nie mówię już globalnie, mówię indywidualnego Kowalskiego.
Mamy ich dużo. Przyzwyczailiśmy się do bycia obywatelami społeczeństwa konsumpcyjnego. Wiadomo, że
bierzemy wszystko, mało dajemy.
Oczywiście. Gospodarce zależy na to, żebyśmy kupowali jak najwięcej, żebyśmy zużywali jak najwięcej, wymieniali jak najwięcej, gonili za nowinkami, a to wszystko generuje nie dość, że koszty związane z produkcją, koszty związane z utylizacją tych rzeczy i tych dóbr, ale również zużycie energii i duże zanieczyszczenia.
Czyli tak, za dużo zużywamy energii, zaśmiecamy planetę, nie dbamy o wodę, zużywamy jej za dużo, a tylko 1% na świecie jest wody pitnej, więc tak. To, że my nie mamy problemu, nie znaczy, że gdzieś nie ma tych problemów albo że nie będziemy mieć tych problemów. Nie dbamy o powietrze, mamy efekty smog w każdym mieście. Kraje Europy już sobie z tym, niektóre dawno poradziły, niektóre które poszły po rozum do głowy i wprowadzają zmiany. My na razie jesteśmy przestraszeni. Smog w Krakowie, smog w Warszawie, smog w Białymstoku, smog, niby zielone płuca Polski.
Oczywiście. Nie oszukujmy się jednak, ludzie pomimo najszczerszych starań, jeżeli będą odpowiednio zachowywać się w swoim obejściu domowym, i tak nie są w stanie zmienić pewnych niebezpiecznych trendów. Także jeszcze raz chciałbym podkreślić, nie tylko dbałość o nasz dom, o nasze gospodarstwo, obejście, starania o to, żeby produkować jak najmniej ścieków, żeby nie zużywać energii, ale również próba i starania wpływania na osoby, instytucje, które mogą coś zmienić. Dobrym przykładem jest chociażby kwestia śmieci. Jeżeli część osób prowadzi selektywną zbiórkę, stara się o ograniczenie tej ilości, nie uda się to bez pewnych zmian systemowych, czyli bez wprowadzenia odpowiedzialności instytucji, bez wprowadzenia opłat. Mamy przykład chociażby z torbami plastikowymi. Mówi się o to, że trzeba te torby wykorzystywać powtórnie, brać ich jak najmniej, wykorzystywać torebki lniane, bawełniane, konopne. Starajmy się to robić, ale przykład innych krajów, także przykład naszego kraju, bo zaczęto już na to zwracać uwagę, i w wielu sieciach już te torby są sprzedawane o wiele drożej, powoduje to, że zużycie jednorazowych opakowań w momencie wprowadzenia systemowych rozwiązań spada nawet o 80%. Więc tutaj obywatel mógłby się starać jak najbardziej, ale jeżeli, że tak powiem, w cudzysłowie, nie zostanie mu dokręcona śruba, to i tak to całe społeczeństwo w całości nie jest w stanie wygenerować tak dużych oszczędności albo dbałości, jak rozwiązania systemowe.
No właśnie, bo tak będziemy jeszcze o reklamówkach mówić i o zakupach z głową. Natomiast tutaj to, że większość z nas chodzi w tej chwili z własną torbą, nie wynika chyba z naszych przekonań ekologicznych, a bardziej z oszczędności. Jeżeli dokręcono nam tą śrubę, tak, to jest dla nas argument. Czyli rzeczywiście muszą być te działania systemowe takie, które wpłyną przynajmniej na dużą część społeczeństwa, która jest nieświadoma, której po prostu nie zależy. Bo często też jest tak, że mówimy, a ja nie dożyję tych czasów, co mnie to obchodzi.
Prawda? Oczywiście, to jest bardzo niebezpieczne.
Dziś w Ekosferze rozmawiamy o ekologicznych obietnicach, o tym, dlaczego warto dbać o środowisko i co my możemy zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. Gościem w Ekosferze jest Dariusz Ochrymiok ze stacji przyrodniczej Narew. Trochę postraszyliśmy wcześniej, jakie zmiany nas czekają, jak się zmienia klimat, co to nam grozi. Teraz już będziemy mówić konkretnie o naszych grzeszkach. Zacznijmy może od tego jednego z największych, czyli od śmiecenia. Nie potrafimy sobie poradzić z tym problemem. Popełniamy bardzo dużo błędów. Okazuje się, że w Unii Europejskiej każdego roku powstaje ponad 1,8 mld ton śmieci, które wpływają na to środowisko naturalne. 1/3 odpadów jest przetwarzana. To jest naprawdę bardzo mało, no bo co się dzieje z pozostałymi 2/3? To jest
średnio
to problem.
1/3. Średnio 1/3. Ale są kraje, które są liderami, chociażby Niemcy, Holandia. Tam procent odpadów, które są segregowane, przetwarzane i wykorzystywane ponownie, jest o wiele wyższy. My niestety tą średnią ciągniemy w dół, bo jesteśmy prawie na samym końcu, jeżeli chodzi o przetwarzanie odpadów. Trochę można ubolewać nad tym, że tak niewiele odpadów jest segregowanych, a rozwiązania systemowe idą w kierunku, załóżmy, dużych spalarni. Bardzo często dużym spalarniom nie zależy wcale na tym, żeby segregować i ponosić koszty związane z segregacją, a liczą na rachunek, czyli czym więcej, załóżmy, plastiku i materiałów, które mogłyby trafić do innego kontenera i na inną linię produkcyjną, trafia do pieca, tym większy rachunek ekonomiczny, bo wiadomo, każda spalarnia to również odzysk tej energii związanej z paleniem śmieci, czyli wytwarzanie na przykład energii elektrycznej. I tutaj powinniśmy jeszcze bardziej naciskać na to, żeby w naszych spalarniach i segregowniach te procenty surowców, które powtórnie zostaną odtworzone, się zmieniały na korzyść właśnie recyklingu, a nie wyłącznie spalania i uzyskiwania energii. No bo taki jest po prostu nasz...
No właśnie, dlaczego powinniśmy segregować odpady? To takie wydawałoby się banalne pytanie, ale gdybyśmy zapytali, zrobili taką sądkę na ulicy, to no nie każdy by potrafił odpowiedzieć.
Jedna najważniejsze.
Bo jak spalimy śmieci, mamy dużo śmieci, je spalimy, to po prostu zostaje popiół, wydziela się do atmosfery gazy szkodliwe na pewno, chociaż te spalarnie niby są nowoczesne. Dlaczego segregacja jest lepsza od spalania?
Przy rozwiązaniu tego problemu nie jesteśmy jakimiś odkrywcami. Powinniśmy skorzystać z doświadczeń innych krajów. A te doświadczenia innych krajów są takie, że przede wszystkim śmieci powinny być drogie. Przede wszystkim bardzo należy zwracać uwagę na to, żeby nie dość, że są drogie, ale żeby nie były w sposób dziki wyrzucane. I w momencie, kiedy śmieci są drogie i brak możliwości wyrzucania, to wtedy powinniśmy dbać o swój własny ekonomiczny rachunek naszego domu. Innymi słowy, to jest najlepszy mechanizm do tego, żeby nas, no niestety, ale zmusić, bo już odwołania do naszej uczciwości,
zdrowego rozsądku,
tak, nie są tak skuteczne jak takie rozwiązanie. Więc przede wszystkim ceny powinny być wysokie i one cały czas rosną, śmieci. Natomiast my powinniśmy dbać o rachunek ekonomiczny, czyli powinniśmy segregować. W związku z tym segregowane śmieci będą od nas odbierane o wiele taniej niż śmieci zmieszane. Powinien być istnieć także cały czas mechanizm, który mówi, że czym więcej tych śmieci oddajemy, tym więcej płacimy. Więc w związku z tym to wszystko składa się w pewną układankę, że można wypracować rozwiązania systemowe, które pozwolą obywatela motywować na zasadzie kija i marchewki do tego, żeby śmieci produkował jak najmniej. Z drugiej strony nasza odpowiedzialność, nasza świadomość historyczna, nasz ślad ekologiczny powinien tutaj też być w naszej świadomości. To nie jest tak, że ujdzie nam to płazem.
Wracam jeszcze do tego recyklingu. Dlaczego powinniśmy segregować odpady? To jest też tak, że no właśnie te odpady posegregowane mogą być powtórnie wykorzystane. I nie niszczymy tych rzeczy i nie wydziela się przy okazji do atmosfery dużo szkodliwych substancji, ale możemy wytwarzać chociażby z butelek PET ubrania. Papieru możemy też powtórnie wykorzystać i mieć produkty.
Ja myślę, że w naszym kraju ciągle brak pewnych informacji, pewnej świadomości. Obywatel, który nawet ma dobrą wolę, nie do końca wie, jak dużo działań mógłby zrobić, aby sobie i środowisku pomóc. Przypominam sobie taką historię, która miała miejsce już prawie 25 lat temu. Pierwszy raz się wybrałem do Holandii. Mieszkałem w domu bardzo sympatycznych ludzi, których mój znajomy, syn tych państwa, był związany z organizacją zajmującą się ochroną środowiska. Zauważyłem, że pani domu opakowania od jogurtów myje, używane. Kubeczki po jogurtach myje i odstawia na suszarkę. Oczywiście chcąc w jakiś sposób podjąć ten temat, bo bardzo się temu zdziwiłem, powiedziałem, że u nas robi się to samo. Na wiosnę w tych kubeczkach robi się rozsadę pomidorów, które się później wysadza do ogródka. I wtedy napotkałem na odpowiedź, która mnie bardzo zszokowała, że to nie są wcale kubeczki przygotowane do sadzenia pomidorów, że opakowania jednorazowe przed ich wrzuceniem do kontenera z napisem plastik są myte. To dla mnie był po prostu szok, nie do zrozumienia. Natomiast w takich właśnie krajach jak Holandia, gdzie zdecydowana większość odpadów jest powtórnie wykorzystywana, to jest rzecz normalna. Żeby rzeczy dobrze i sprawnie segregować i żeby tych odpadów było jak najmniej, opakowanie jednorazowe się myje.
Jak śmieci wpływają na nasze środowisko? Co ile się rozkłada? Papier w miarę szybko.
Tak, tak.
Nawet widziałam, w co jakoś nigdy nie mogłam uwierzyć, jak się rozkłada biodegradowalna reklamówka, bo kiedyś kupując takie reklamówki, czy pakując takie reklamówki, zawsze myślałam, że to jest jakaś nieprawda w każdym razie, że to się nie rozkłada, ale rzeczywiście kiedyś przeleżała któraś reklamówką w drugiej reklamówce, takiej niebiodegradowalnej, może 2 lata. Mhm. I kiedy chciałam tą biodegradowalną wyjąć, okazało się, że mam tam rzeczywiście wiórki.
Skruszyła się. Swego czasu próbowano zrobić taką lipę polegającą na tym, że substancje degradowalne mieszano z plastikiem, który się nie degraduje i rzeczywiście ta reklamówka po odleżeniu jakiegoś tam czasu, nawet w domu, ale no wyobraźmy sobie warunki naturalne, no gdzieś po prostu na ziemi, ona zaczyna się kruszyć, zaczyna się rozpadać, ale to nie była droga w dobrym kierunku, bo jednak ta ilość, załóżmy 50% czy tam 20% tego plastiku zostaje. Jednak w środowisku zostaje. Natomiast nowoczesne, współczesne reklamówki biodegradowalne nie są wytwarzane z plastiku, a są na przykład wytwarzane ze skrobi. Okazuje się, że substancje organiczne, czy to skrobia, czy różnego rodzaju mączki kukurydziane, można je w ten sposób zmodyfikować w procesie technologicznym, że dają coś na wzór folii. Jest to bardzo wytrzymałe, służy nam przez nawet kilka dni i tak dalej. Jest opakowaniem, ale w momencie, kiedy trafia w środowisko wilgotne, w środowisko zmiennej temperatury, nasłonecznienia i na przykład dostępności bakterii glebowych, ta skrobia, ta folia ze skrobi jest atakowana przez bakterie, po prostu przez bakterie glebowe, które są wszędzie i jest zjadana. I to jest bardzo dobry kierunek.
Czy te reklamówki, które teraz, bo zmieniła się ustawa i płacimy za reklamówki 10-20 groszy w zależności pewnie od sklepu, czy te reklamówki można stwierdzić z czego są? Czy to jest mieszane z plastikiem, czy to na przykład są ze skrobi? No myślę, że pani w kasie to raczej nie będzie wiedziała.
Nie, pani w kasie nie wie. Są oznaczenia, ale nie na wszystkich produktach, więc nie jest to takie jednoznaczne. A powinno być. Powinno być i w wielu krajach, które ten system stosują powszechnie, reklamówki biodegradowalne są w bardzo wyraźny sposób oznakowane. Na naszych reklamówkach, często na czysto plastikowych, jest tylko napis "Dbaj o środowisko", ale napis "Dbaj o środowisko" nie znaczy wcale, że ta reklamówka jest biodegradowalna. To jest po prostu pewnego rodzaju slogan, który mówi nam "Dbaj o środowisko, kupuj jak najmniej", albo kupujemy reklamówkę, która jest o wiele droższa. Załóżmy, w niektórych sklepach już są reklamówki po złotówce, kupujemy za złotówkę z napisem "Dbaj o środowisko", a się okazuje, że ta reklamówka wcale nie jest biodegradowalna. Wręcz przeciwnie, jest zrobiona trochę grubszego plastiku i jest wielka, czyli więcej zakup. Może w sumie tego plastiku będzie mniej, ale to jeszcze nie jest...
To, o co tak naprawdę powinno chodzić.
To jeszcze nie jest rozwiązanie, które jest powszechne w niektórych krajach europejskich.
Właśnie a propos tych reklamówek, które są mieszane z tym plastikiem i które niby się rozkładają, ale tak naprawdę mnóstwo tego zostaje. Okazuje się, że to później trafia do wody i były też badania prowadzone na zwierzętach. Spora część od planktonu, poryby, żywi się tym. I co z tego, że one są biodegradowalne? Jak to się rozkłada i rozkłada się na takie elementy, których my nie widzimy, a zwierzęta to pochłaniają.
Nasze morze, Morze Bałtyckie jest niesamowicie zanieczyszczone. Oczywiście w większości to zanieczyszczenie to jest zanieczyszczenie organiczne. Polska, jeżeli chodzi o Bałtyk, dostarcza największą ilość zanieczyszczeń eutrofizujących Bałtyk, czyli dostarcza nawozu do rozwoju sinic, bakterii.
Czyli tego, czego generalnie w wodzie lepiej, żeby nie było.
Tego, czego nie powinno być, tego, co zabija normalne życie Bałtyku, zabija roślinność, ryby i tak dalej, co powoduje osadzanie się na dnie Bałtyku namułów, które po prostu zalegają już od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I ten Bałtyk wygląda bardzo źle. Ale jeżeli chodzi z kolei o plastik, to wiemy, co się dzieje na Oceanie Spokojnym. W centrum Oceanu Spokojnego, bardziej na północ, jest nawet pływająca wyspa zrobiona ze śmieci. Ta wyspa, poszukując jakby źródła tego zanieczyszczenia, okazuje się, że są to zanieczyszczenia śmieci, które są albo specjalnie wyrzucane przez wielkie kontenerowce, które specjalnie przypływają po to, żeby z dala od jakichkolwiek oczu zrzucić przeogromne ilości śmieci, albo są to śmieci, które z krajów azjatyckich wypływają razem z rzekami. Tam w wielu krajach powszechnym zjawiskiem jest to, że wysypiska śmieci są już wypełnione, nie ma co z nimi robić i są po prostu rampy, po których podjeżdżają śmieciarki na brzeg rzeki, wywalają te śmieci do rzeki i one po prostu spływają do oceanu. Ocean jest zaśmiecony nie tylko śmieciami, które pływają, czyli wielkogabarytowymi, ale również na dnie jest bardzo dużo już z plastiku skruszonego, który no, będzie nam leżał setkami tysięcy lat i należy...
I nic się nie da z tym zrobić.
I nic się nie da z tym zrobić. A wracając jeszcze do Bałtyku, widziałem bardzo zabawną informację w sklepie w Szwecji. To była informacja mówiona, mianowicie przy zakupie śledzia bałtyckiego ekspedientki, wydaje mi się, że nawet są zobligowane przez właściciela sklepu do tego, żeby informować klientów o pewnym fakcie. Jeżeli przychodzi klient i kupuje śledzie bałtyckie, ekspedientka mówi mu, uprzedza go, że owszem, bardzo dobrze, proszę kupić, ale radziłabym nie kupować śledzia bałtyckiego częściej niż raz w tygodniu. Co jasno daje nam do myślenia, że zanieczyszczenie ryb bałtyckich jest naprawdę o wiele większe niż innych ryb. Śledź atlantycki może być kupowany nawet codziennie, bałtyckiego lepiej raz na tydzień. Częściej nie jeść niż raz na tydzień. To wszystko wpływa również na nasze zdrowie.
No i w ten sposób przeszliśmy od reklamówek do ryb, ale jeszcze wracając do tych reklamówek, czyli tak naprawdę najlepiej, najbezpieczniej jest nosić tę własną jedną reklamówkę czy torbę bawełnianą. Ona się kiedyś pewnie nam zużyje, no ale...
Bawełnianą tak, ale nawet jeżeli chodzi o bawełnianą, w Polsce lepiej nosić lnianą lub konopną, bo to wiadomo, nie jesteśmy producentem bawełny, natomiast len i konopie można w naszym kraju wykorzystywać jako włókno, bardzo zresztą trwałe, powiedziałbym nawet eleganckie, jeżeli chodzi o jego wygląd.
Gdybyśmy mieli jeszcze wrócić do pytania mojego z początku rozmowy, ile co się rozkłada? Około 300 lat do 400 lat reklamówka taka niebiodegradowalna, czy na przykład butelka PET?
O, PET to zdecydowanie więcej. To już są tysiące i ja sobie nawet nie mogę wyobrazić, jak te PETy, które trafiły już do środowiska, jak w przyszłości będą musiały być zebrane, chyba że nie zostaną zebrane. W środowisku geologów mówi się o pewnych erach. Jest era oczywiście kamienia łupanego, brązu, żelaza i tak dalej. My zdecydowanie żyjemy w erze plastiku i jeżeli kiedykolwiek ktoś będzie antropogeniczne złoża odkopywał, natrafi gdzieś tam głęboko na narzędzia kamienne, później brązowe, żelazne. Nasze złoże będzie najgrubsze i będzie w większości składało się z plastiku.
I ktoś na pewno nie będzie miał dobrego zdania o akurat tej epoce.
Tak.
Śmieci, plastiki to jest jakby jeden z naszych największych grzeszków. Kolejny to to, że nie oszczędzamy wody. Kolejny nasz grzeszek to jest woda. My nie oszczędzamy tej wody, a ponoć 1% tylko wody na świecie to jest woda pitna. I nawet zakłada się, że w 2080 roku, no może my nie dożyjemy tego czasu, ale przyszłe pokolenia na pewno, bez wody pozostanie nawet 3 miliardy ludzi. W Polsce nam się wydaje, że my nie mamy problemu specjalnie z wodą.
Wydaje się, że jej nie mamy, chociaż wiadomo, że Polska ma w skali nawet Europy zdecydowanie najniższe zasoby wodne. Chodzi tutaj
i nie najlepszej klasy jeszcze.
Tak, i nie najlepszej klasy. Chodzi tutaj, no właśnie, przede wszystkim o tą klasę chodzi, bo to nie jest 1% wody słodkiej.
Wody ogólnie,
tak,
tylko wody pitnej tej,
tylko
którą,
wody czystej, nadającej się do spożycia. Więc nie wliczamy w to rzek, które nie spełniają...
Są najniższej klasy.
Tak, nie spełniają warunków i nie można nawet na zasadzie filtrowania wykorzystać tej wody. Chodzi o wodę, której w nam ubywa zdecydowanie, a mianowicie o wodę gruntową. W Polsce od wielu lat nie było dbałości o czystość rzek. Wiercono dużą ilość studni, pompowano wody podziemne. Powoduje to takie zjawisko, że ilość wód podziemnych, które też się dostają z atmosfery, przefiltrowują się, czasami ten proces docierania wody powierzchniowej do wody gruntowej trwa dziesiątkami lat i ona tam dopiero jest bardzo dobrej jakości, jest czysta. Wykorzystaliśmy, nadmiernie wykorzystujemy i wykorzystaliśmy zasoby wody gruntowej i zaczynamy widzieć problem. Chociaż nie jest tak wielki jak w innych krajach. Widziałem kraje europejskie. Chodzi na przykład o obserwowane zjawiska, które są w Mołdawii, no całkiem niedaleko nas. kawałeczek 1000 kilometrów, a są już regiony, gdzie woda jest dowożona cysternami do miejscowości, gdzie wody powierzchniowe zostały tak mocno zatrute i to zatrucie przenikło już czasami nawet na kilkadziesiąt metrów w głąb ziemi, że oni już nie mają wody i w wielu miejscach ją dowożą.
Woda to jest coś, na co powinniśmy także zwrócić uwagę, bo bez wody niestety, ale bez wody nie możemy żyć.
Nie możemy żyć i co możemy zrobić, to jest to, że powinniśmy ją oszczędzać. To nie jest to, żeby tylko zwracać uwagę na to, żeby ją oczyszczać, czy na przykład w przypadku gospodarstw jednorodzinnych, które mają domek, żeby być podłączonym do sieci kanalizacyjnej albo posiadać własną przydomową oczyszczalnię ścieków, ale również to, żeby jej przede wszystkim mniej zużywać. A są przeróżne dziesiątki sposobów, jak to robić, poczynając od zamontowania odpowiednich pryszniców, które mieszają nam tą wodę z powietrzem i kąpiemy się pod takim prysznicem, mamy wrażenie, że tej wody jest dużo, tak naprawdę ona w połowie jest zmiksowana z tym powietrzem. Tak, zbąbelkowana i zużywamy jej o wiele mniej.
A to takie proste są sposoby, które każdy z nas może wykonać jakby, bo gotować w czajniku tyle wody, ile potrzebujemy. Myć w zlewie nie pod bieżącą wodą. Mycie w zmywarkach jest pewną formą oszczędzania, bo zmywarka te kilka litrów ciągle tej samej wody przetwarza.
Zmywarka to takie urządzenie, które owszem oszczędza nam wodę,
ale
pobiera prąd. I rachunek domowy, rachunek ekonomiczny jest zwykle na zero. Czyli innymi słowy, to co zaoszczędzimy na wodę, wydamy na zwiększoną ilość energii elektrycznej. I pozostaje tylko jeden zysk. Zysk związany z czasem.
Ale wody trochę oszczędziliśmy.
Tak, wodę oszczędziliśmy.
Tak, prądu już w tym momencie
tak,
nie.
Prądu zużyliśmy więcej. Mamy więcej czasu dla siebie, bo nie musimy stać nad zmywakiem i zmywać.
A propos tej wody, co można robić? Na przykład pod prysznicem zużywamy, okazuje się, mniej wody niż w wannie.
Zdecydowanie. Prysznic, jeżeli chodzi nam, no oczywiście jeżeli chodzi nam o pewną wygodę, taką pewnego rodzaju nawet lenistwo, że włazimy do tej wanny, do ciepłej wody i sobie
leżymy. I relaks taki, tak?
Tak.
A no, prysznic jest szybszy, oczywiście.
Prysznic jest szybszy, bardziej higieniczny niż wanna, bardziej odpowiedzialny, czyli zużywamy zdecydowanie mniej wody.
Taka prosta rzecz jeszcze przy oszczędzaniu wody, nie na przykład używać wody bieżącej do rozmrażania mięsa lub innych mrożonek, prawda? Można sobie te mrożonki po prostu wyłożyć i poczekać tą godzinę wcześniej,
można
pomyśleć.
Można wyłożyć wcześniej albo można włożyć w miseczkę, nalać tam wodę, nie trzeba wkładać
pod bieżącą ciepłą wodę, żeby
leciało. W ogóle mięsa nie powinno się w ciepłej wodzie rozmrażać, bo to szkodzi temu mięsu.
Przecieki to jest coś, na czym bardzo dużo wody zużywamy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ten kran przeciekający, czy kapiąca woda, czy lecąca z toalety, to wszystko są litry wody.
Tak, przecieki, tak, ale przecieki już nie są tak powszechne jak kiedyś. Kiedyś wiadomo, jak się...
Bo płacimy za wodę.
Tak, a nawet jak się zachodziło do pomieszczeń użyteczności publicznej, czy to urzędów, ta woda zawsze leciała. No teraz już widzimy, że ceny wody powodują to, że i ludzie indywidualni, i instytucje zwracają na to uwagę, a nie zawsze nawet ceny wody, co ceny ścieków, bo ceny ścieków są o wiele wyższe niż ceny wody, czyli płacimy za zużytą wodę, a jeszcze o wiele więcej płacimy za ściek, który odprowadzamy. Także to ogólnie powinno nas motywować do tego, żeby oszczędzać.
Czyli segregujmy odpady, starajmy się oszczędzać wodę. Kolejna rzecz, oszczędzajmy energię.
Zawsze
bo do jej wytworzenia potrzeba takich rzeczy, które też niszczą środowisko.
Tak,
więc z tego względu, jeśli byśmy mieli uargumentować, dlaczego mamy oszczędzać. No oczywiście argument jeden najbardziej do nas przemawiający jest argumentem finansowym.
No mamy energię tą, która jest jakby w formie...
Dana nam. Tak łatwo ją mamy. Pstryk i mamy energię.
Tak. Energię elektryczną, którą sobie włączamy, wyłączamy. Wiadomo, że jest licznik. Wiadomo, że ta energia nie jest jeszcze tak droga. Natomiast powinniśmy wiedzieć o tym, że każdy kilowat energii to spalone kilogramy węgla, tego węgla, który przez komin wylatuje dokładnie do tego powietrza, którym oddychamy. Czyli nie tylko smog, dwutlenek węgla, ale również jego konsekwencje, czyli i efekt cieplarniany i zmiany, które są wieloletnie i które nie wiadomo jeszcze w jakim pójdą kierunku. energia cieplna tak samo. Jeżeli ją produkujemy, z niej korzystamy na zasadzie odkręcenia gałki w kaloryferze, a ona płynie gdzieś z sieci, to nie jest energia, która gdzieś się bierze z kosmosu. Ona też gdzieś została, to woda została podgrzana i efekt jest taki sam. A i płacimy więcej, i zatruwamy środowisko, więc cały czas powinniśmy o tym pamiętać. Powinniśmy pamiętać nie tylko o odpowiedzialnym jej użytkowaniu tej energii, ale również dbałości o to, żeby ona nam, że tak powiem, nie przechodziła palcami. O to, żebyśmy mieli dobrze ocieplony dom, nie mieć zaworu na piątkę, a w tym samym czasie otwarte okno, no bo nie tędy droga.
Natomiast w takim swoim najbliższym otoczeniu sprawa żarówek. Żarówki energooszczędne już dawno Unia narzuciła nam
bardzo normy. Dobrze, tak, bardzo dobrze. Żarówka nie służy do ogrzewania pomieszczenia, żarówka powinna służyć do świecenia. Ilość energii zużytej na promieniowanie świetlne w żarówkach żarowych jest po prostu minimalna, a cała reszta to jest energia, która zużywa się na to, żeby rozgrzać tą żarówkę, żeby ona była gorąca. Także widzimy na przykład, jak się kupuje żarówki LED-owe, gdzie się okazuje, że pobór, załóżmy, energii elektrycznej jest prawie 10-krotnie mniejszy niż od tej żarowej. Ja wiem, że ona jest droższa, ale jednocześnie jest bardziej trwała. O wiele więcej świeci. W rachunku ogólnym okazuje się, że może wyjdziemy na zero, no ale powinniśmy pamiętać o tym, że ten prąd nie zostanie zużyty.
Poza tym tutaj musimy pamiętać przy tych energooszczędnych żarówkach, że taką mamy oczywiście my zasadę polską po tych żarówkach nieenergooszczędnych, że wyłączamy przy każdym wyjściu, a często na przykład wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia i wyłączaliśmy, żeby nie ciągnęło nam prądu. Natomiast przy tych energooszczędnych jest tak, że najwięcej prądu przybiera przy włączaniu i wyłączaniu, więc nawet jeżeli często wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, to tam w zasadzie mogłoby być cały czas to światło zapalone.
Są takie pomieszczenia, gdzie mogłoby być rzeczywiście cały czas zapalone, jeżeli to jest żarówka właśnie LED-owa, energooszczędna, i to w ogólnym rozrachunku, jeżeli patrzymy na zużycie energii i zużycie samej żarówki, ponieważ ona przy włączaniu, wyłączaniu też się zużywa, lepiej jak będziemy pozostawiać ją zapaloną. Ale to należy się nad tym zastanowić, dobrze wczytać, czy to akurat ta żarówka,
czy to akurat ta, tak.
I czy to pomieszczenie wymaga tak częstego włączania i wyłączania.
Prosta sprawa, czyścić żarówki, odkurzyć ją, bo czasami żarówka po prostu jest w żyrandolu, czy w jakimś tam miejscu, wisi, ale ona jest, mówimy, że coraz ciemniej, a ona jest po prostu przykurzona.
Dokładnie.
Czyli jeśli chodzi o prąd, to właśnie te żarówki dosyć istotna sprawa w naszym najbliższym otoczeniu. A stand-by, telewizory zostawiamy z tym czerwonym punkcikiem, na tak zwanym czuwaniu. Wydaje nam się, że to nie czerpie energii, że my tutaj nic nie tracimy. Okazuje się, że to nieprawda.
Było tak, że po prostu sprzęt się podłączał do gniazdek w mieszkaniu. W tej chwili do gniazdka się podłącza prawie zawsze przedłużacz.
Do przedłużacza, jeszcze
tak,
jeden przedłużacz.
Tak. I każde gniazdo jest zajęte. Ilość ładowarek, sprzętu jest bardzo duża. Sprzęt nawet w okresie właśnie czuwania zużywa energię. Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na ładowarki. Ładowarka jest to przecież transformator, który jeżeli jest podłączony do energii elektrycznej, to on ma ten obiekt, ten pierwotny, czyli po prostu ładowarka jest cały czas ciepła, ten prąd cały czas przepływa przez ten obiekt pierwotny i właściwie zużywa niewiele mniej prądu niż jest do niego podłączony jakiś telefon, czyli nie tylko te lampeczki czuwania, ale również ładowarki, zwracajmy na to uwagę, bo jak policzymy ogólne zużycie miesięczne tego sprzętu, no
to tak, na pewno
możemy się zdziwić, jakie to są kwoty.
No więc są to takie rzeczy, o które warto dbać i warto, żeby jedną z tych naszych obietnic noworocznych były obietnice, że trochę też będę zmieniać środowisko wokół siebie na lepsze, będę dbać.
To jest czas do tego, żeby coś zmienić i 2018 myślę, że dla wielu naszych słuchaczy będzie okresem, rokiem bardziej odpowiedzialnych działań.
My mamy jeszcze trochę innych różnych grzeszków, bo grzeszków i zakupowych, ale to są może mniej problemowe. One nie tak wpływają na klimat, czy na przykład obżarstwo, że stawiamy zawsze, czy kupujemy więcej. No ale to będzie temat, myślę, jeszcze na niejedną ekosferę. Gościem dzisiaj był Dariusz Ochrymiuk ze stacji przyrodniczej Naref, Aneta Gała-Burda. Zapraszam na ekosferę.
Dziękuję
za tydzień.
Ekosfera.